Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Zapraszamy na półgodzinny magazyn medyczny w Radiu Poznań. Dziś w programie głos w dyskusji na temat pomysłu likwidacji staży podyplomowych po studiach medycznych.
Tu nie ma ani polityki, tu nie ma ani mowy o pieniądzach. Tu jest mowa rzeczywiście o dbałości, o dobry rozwój i dobre wykształcenie lekarza.
Izby lekarskie są przeciw, młodzi lekarze, rezydenci również. W naszym programie wyjaśnią dlaczego.
Idzie nowe w poznańskiej ortopedii. Staw biodrowy został wymieniony podczas krótkiego, mało inwazyjnego zabiegu.
Nie przecinamy mięśni, nie przecinamy więzadeł, nie destabilizujemy stawu, tylko przez bardzo niewielkie nacięcie wprowadzony jest dosyć specjalny implant.
Szpital imienia Strusia w Poznaniu chce tę metodę wprowadzić do swojego standardowego leczenia.
Będzie też w naszym programie o udogodnieniach dla niepełnosprawnych. PFRON uruchomił specjalne miejsca pomocowe.
Ta osoba nie musi kluczyć, jakby pod potem zawiłem systemie pomocowym.
Na razie działa 16 takich centrów w Polsce.
Na koniec będzie ważna informacja dla pań po menopauzie, które bez skutku walczą z otyłością.
Mimo że wydaje się, że po menopauzie niemożliwe jest schudnięcie, panie chudną od 6 do kilkunastu kilogramów w ciągu tych 2 miesięcy.
W programie zachęta do udziału w bezpłatnym programie badawczym prowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Ale zaczniemy od przypomnienia najważniejszych informacji związanych z pandemią koronawirusa. Zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Od środy obowiązują nowe obostrzenia pandemiczne. Mniej osób może wejść do sklepów, kin, teatrów, hoteli, kościołów czy hal sportowych. Do tych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione.
Wprowadzenie obostrzeń to efekt pojawienia się nowego wariantu koronawirusa, mówią profesor Grzegorz Juszczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski.
Spodziewaliśmy się, obserwując sytuację epidemiologiczną na świecie, że będzie dochodziło do powstawania nowych wariantów. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum do Spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom wskazały, że potencjalne zagrożenie związane z pojawieniem się nowego wariantu jest poważne do bardzo poważnego. Dlaczego tak się stało? Ponieważ wariant Omikron zawiera 30, nawet trochę więcej mutacji, co jest bardzo nietypową sytuacją. Dotychczas nowe warianty zawierały tylko kilka mutacji, zmian, które prowadzą do modyfikacji białka kolca, tak zwanego białka S, który tak naprawdę jest kluczem do wnikania w komórki naszego organizmu. Więc taka duża modyfikacja może się wiązać z potencjalnym większym ryzykiem zakaźności, a także omijaniem naszych przeciwciał wytworzonych albo poprzez wcześniejsze zakażenie, albo w wyniku szczepień. Na razie to oczywiście są tylko i wyłącznie hipotezy badawcze, które są aktualnie weryfikowane. Nawet jeżeli potwierdzą się te hipotezy naukowe o większej zakaźności, możemy się spodziewać, że ewentualna dominacja nastąpi w ciągu tych kilku miesięcy. I dlatego też podstawową rekomendacją obecnie jest szczepienie. Szczepienie dlatego, że w ciągu tych najbliższych tygodni i miesięcy możemy zyskać dodatkową ochronę, dodatkową tarczę przed działaniem nowego wariantu.
W związku z tą sytuacją, z pojawieniem się nowej mutacji, z jej potencjalnym wpływem na przebieg procesów pandemicznych, przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń. Ten pakiet alertowy obostrzeń związany z Omikronem ma tak naprawdę 2 elementy. Pierwszy z nich dotyczy uszczelnienia granic, ale niemniej jednak to nie jest jedyny element tego pakietu alertowego. Pakiet zawiera również ograniczenia krajowe.
Obowiązuje zakaz lotów do 7 krajów południowej Afryki. Osoby wracające z tych krajów mają wydłużoną kwarantannę do 14 dni bez możliwości wcześniejszego zwolnienia na podstawie wyniku testu.
14-dniowa kwarantanna obowiązuje także osoby przyjeżdżające do Polski z państw spoza grupy Schengen. W przypadku tych osób negatywny wynik testu wykonany w 8 dniu zwalnia z kwarantanny. Obostrzenia będą obowiązywać na razie do 17 grudnia.
Magazyn Na zdrowie.
Konferencja rektorów akademickich uczelni medycznych postuluje, by zlikwidować obowiązkowy staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Pomysł ten spotkał się z jednoznacznym sprzeciwem środowiska lekarskiego.
Wielkopolska Izba Lekarska wystosowała list otwarty do rektora Poznańskiej Uczelni Medycznej. Sprawa jest ważna, bo dotyczy jakości kształcenia przyszłych lekarzy i o tym mówią nasi goście.
Artur Daros, jak prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Wystosowaliśmy stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej, które jednoznacznie krytykuje pomysł zlikwidowania stażu podyplomowego. Wszyscy pamiętamy nasze staże podyplomowe i ile one nam dały, jak wiele się nauczyliśmy. Poza tym jest to też taki moment w życiu lekarza, kiedy powoli staje się samodzielny, bo jeszcze nie samodzielny, ale przede wszystkim poznaje organizację ochrony zdrowia. Uczy się tych podstawowych rzeczy, których na studiach akademickich nie mógł jeszcze się nauczyć. Poza tym niejednokrotnie to właśnie wtedy podejmuje się decyzję o specjalizacji. Myśmy niedawno mieli uroczystości rozdania prawa wykonywania zawodu, czyli lekarzom, którzy zakończyli staż podyplomowy i wchodzą w to już bardziej samodzielne życie, czyli rozpoczynają specjalizację, rezydenturę. Pytałem wszystkich, czy wyobrażacie sobie w ogóle życie bez stażu podyplomowego? Nie było ani jednej odpowiedzi, która byłaby za tym, by staż podyplomowy zlikwidować. Wszyscy doceniają wartość tego stażu. Wydaje się, że to tylko rok, ale przypominam, że kształcenie lekarza jest kształceniem bardzo długim. Nie dość, że to są długie studia sześcioletnie. Jest rok stażu i potem jest specjalizacja, która trwa 5 do 6 lat, czyli lekarz staje się specjalistą mając lat 32-33. To jest długa droga, ale w tej drodze niezbędny jest staż podyplomowy.
Piotr Kalkowski, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przeewaluowaliśmy ponad 1200 osób na temat ich opinii odnośnie proponowanych zmian w przepisach, ale także tego, jak postrzegają siebie i postrzegali siebie w czasie studiów odnośnie wykonywania zawodu lekarza. Wyniki były dość jednoznaczne. 95% respondentów zdecydowanie przeciwstawiało się likwidacji stażu podyplomowego. Uczulamy też w naszym stanowisku i w naszym opracowaniu także na ocenę przez młodych lekarzy i studentów swoich umiejętności praktycznych. Tylko 4%, i tu podkreślam, 4% osób na studiach określiło swoje umiejętności praktyczne jako zadowalające, jeśli chodzi o ich wykonywanie zawodu. Znakomita większość także po tych studiach nie czuła się do tego przygotowana. Staż jest niezbędny do tego, żeby ci studenci, ci młodzi lekarze mogli przystąpić do wykonywania zawodu. Nie tylko dlatego, że uczelnie w wielu przypadkach nie są przygotowane, czy to kadrowo, czy to sprzętowo do nauczenia lekarzy w sposób praktyczny wykonywania ich zadań, ale także, że w obecnej sytuacji prawnej student nie ma prawa uczestniczyć w procesie leczniczym pacjenta. I dochodzimy do dziwnej sytuacji, w której oczekujemy, że student w sytuacji, w której nie ma prawa wykonywać danych czynności, nauczy się tych czynności.
Czy te wyniki Państwa zaskoczyły?
Nie, one nas nie zaskoczyły w żadnym wypadku, a one wręcz udowodniły, że lekarze po stażu zdecydowanie inaczej odnoszą się do swoich własnych umiejętności praktycznych. Wręcz pokazują, że nabyli tych umiejętności praktycznych, tych, których jeszcze nie byli w stanie posiąść po studiach akademickich.
Zmiany są potrzebne, jeżeli chodzi o przygotowanie nowych lekarzy.
Myślę, że cały czas pokutują zaszłości jeszcze poprzednich lat, które powodują, że w tej chwili są na przykład niedobory w niektórych, szczególnie w niektórych specjalnościach, bo niedobory są, właściwie nie można wskazać specjalności, w której jest lekarzy za dużo. Ale są takie specjalności, jak chociażby pediatria, neonatologia, gdzie kiedyś wydawało się i takie lansowano poglądy, że to przecież lekarz rodzinny będzie wystarczający do tego, żeby zająć się dziećmi. Potem się okazało, że wcale nie i stąd w tej chwili mamy bardzo wysoką średnią wieku lekarza pediatry i tak duże niedobory w tej dziedzinie. Zwiększane są w tej chwili nabory na studia medyczne, w porządku, ale jeżeli zestawimy to z tą długą drogą kształcenia lekarza, no to niestety nie nastąpi tak szybko możliwość wypełnienia rynku pracy w Polsce.
Argumentem konferencji rektorów jest na przykład to, że poziom studiów medycznych w Polsce jest bardzo wysoki i że na studiach już mają Państwo bardzo dużo praktyk. Jak Pan to ocenia ze swojej perspektywy?
Większość zadań praktycznych, które studenci wykonują w czasie swojego okresu kształcenia, jeśli mają taką okazję, jest na symulatorach. Sytuacja kontaktu pacjent-lekarz jest kompletnie inna niż każda symulacja byłaby w stanie dostarczyć. Tu widzimy znowuż dwa problemy. Pierwszym problemem jest to, że kadra akademicka, mimo bardzo zaawansowanych systemów teraz symulacji i kształcenia, bardzo często nie jest przygotowana do tego, żeby te symulacje w poprawny sposób przetwarzać. Te systemy informatyczne, które tworzą te symulacje, bardzo często są czymś nowym, także dla kadry, która, jak rozmawialiśmy z naszymi mistrzami, bardzo często nie jest po odpowiednich szkoleniach, żeby móc te symulacje w sposób wartościowy dla przyszłego lekarza przeprowadzić. Kompletnie drugim problemem, który jest pomijany w dyskusji, jest sytuacja pandemiczna. Aktualne roczniki mają o wiele mniejszy kontakt z pacjentem, prawdziwym szpitalem i systemami szpitalnymi niż na przykład rocznik mój. Nie wyobrażają sobie po większości zadań zdalnych z domu i symulacjach z domu do tego, żeby nagle wyjść do szpitala, ubrać się w kombinezon covidowy i udzielić niezbędnej pomocy pacjentowi.
Jak pokazuje życie, to doświadczenie zarówno moje, gdzie kończyłem studia ponad 20 lat temu, jak i kolegów, którzy teraz kończą studia, jest bardzo podobne. Czyli w jednym i w drugim wypadku to jest ten moment wejścia w życie. Proszę sobie wyobrazić, ja bym chyba porównał to do takiej sytuacji, jak pilot samolotu ćwiczy tylko i wyłącznie na symulatorze, aż w końcu wsiada do samolotu. Co prawda wsiada jeszcze z instruktorem, ale do prawdziwego samolotu i unosi się w powietrze. To jest ta sytuacja. Niby wykonuje te same ruchy, ale jednak już z większą odpowiedzialnością. I tutaj nie można sobie pozwolić na to, żeby teraz młodego człowieka bezpośrednio po studiach od razu wypuścić do pracy z pacjentem. Są podstawowe rzeczy. Czasami trzeba pacjenta, nie wiem, skierować na konsultację. Ten młody człowiek po ukończeniu studiów nie wie, jaki wziąć druk, gdzie go zdobyć, dokąd się skierować, gdzie zadzwonić. To są, wydaje się, podstawowe rzeczy. To są najprostsze rzeczy. Ja nie mówię tutaj już o kwestiach dużo bardziej praktycznych, umiejętnościach praktycznych, ale to jest ta umiejętność odnalezienia się też w tej organizacji ochrony zdrowia. To jest kwestia walki o to, żeby lekarz był dobrze wykształcony. Przecież chyba wszystkim nam na tym zależy.
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr Artur de Rozier, liczy na publiczną debatę w tej sprawie. Podkreśla, że o reformie kształcenia przyszłych lekarzy powinni decydować wspólnie uczelnie, izby lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i reprezentanci studentów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To przyszłość ortopedii, staw biodrowy wymieniony podczas krótkiego, mało inwazyjnego zabiegu. 3 takie operacje przeprowadzono w Szpitalu Miejskim imienia Strusia w Poznaniu.
Wykonał je przy asyście poznańskich lekarzy gość z Francji, który specjalizuje się w takich zabiegach. Poznański szpital chce tę metodę wprowadzić do swojego standardowego leczenia. Pierwszy skorzystał z pionierskiej metody ponad 60-letni pacjent.
67-letni, bardzo wysportowany, bardzo aktywny.
Mówi dr Marcin Gil.
Już po jednej endoprotezie stawu biodrowego cały czas utrzymuje się w bardzo dobrej formie.
Temu pacjentowi staw biodrowy się po prostu zużył.
Jest to pierwsza operacja tego typu w Wielkopolsce.
Ordynator oddziału chirurgii ogólnej, dr Paweł Grala.
W Polsce są już takie ośrodki, gdzie też w ten sposób się pacjentów leczy. Jest to dostęp do stawu biodrowego, konieczny do wymiany tego stawu, który jest nieuszkadzający jakichkolwiek struktur istotnych dla dalszego funkcjonowania tego pacjenta. Czyli nie przecinamy mięśni, nie przecinamy więzadeł, nie destabilizujemy stawu, tylko przez bardzo niewielkie nacięcie po odpowiednim rozchyleniu tkanek bez ich uszkadzania wprowadzony jest też dosyć specjalny implant, który zastępuje uszkodzony, zniszczony różnymi czynnikami staw biodrowy.
Operacja była wyjątkowa, bo przy wszczepianiu tradycyjnej endoprotezy biodro jest rozcinane z boku.
Od przodu zwykle się do tego stawu nie dochodziło, dlatego że widoczność dla chirurga jest bardzo ograniczona. Także jest to też zabieg, no niestety dla chirurgów doświadczonych w zabiegach protezoplastyki stawu biodrowego, którzy bez takiej pełnej wizualizacji są w stanie tego typu zabieg przeprowadzić.
Ta metoda według lekarzy to same korzyści dla pacjenta.
Bardzo anatomiczny, przy utracie krwi zero. Wieczorem ten pacjent będzie mógł chodzić w pełnym obciążeniu.
Nie byłoby tej pionierskiej operacji, gdyby nie obecność gościa z Francji. Dr Pierre-Bastien Rey przyjechał do Poznania na jeden dzień. To jest bardzo specjalna metoda operacji, bo pacjent dużo szybciej dochodzi do siebie po zabiegu niż przy tradycyjnej endoprotezie, bo nie ma dużego pola operacyjnego. Operujemy przez małe nacięcie. Ja wykonuję 200 takich zabiegów rocznie. To moja specjalność.
W ośrodku, gdzie dr Ren pracuje, zabiegi endoprotezoplastyki biodra traktowane są jako chirurgia jednego dnia. Pacjent operowany jest rano, wieczorem ci ludzie idą do domu.
Zabieg jest też krótszy niż przy klasycznym wszczepianiu endoprotezy.
Jeżeli chodzi o sam czas trwania operacji, jest bardzo krótki, no i przede wszystkim zadowolenie pacjenta po zabiegu. Krótsza ścieżka rehabilitacji.
Tadeusz Półchłopek był we Francji na szkoleniu u doktora Reja. Ta metoda nie może być jednak stosowana u każdego pacjenta.
Jedyne takie główne przeciwwskazania to są zaawansowane zmiany zwrotnieniowe biodra oraz otyłość. Otyłość ze względu na to, że są po prostu problemy z dostępem do tego miejsca. Jeżeli pacjent ma większy brzuch, to wiadomo, fał skórny, bo to jest małe cięcie, blokuje nam dostęp. Boimy się zawsze większym ryzykiem zakażenia rany, w związku z tym zawsze zalecamy pacjentom przed zabiegiem, jeżeli to jest otyłość, żeby troszeczkę zgubić.
50% tych pacjentów, których my przyjmujemy i kwalifikujemy do endoprotezoplastyki, czyli do wymiany stawu biodrowego, w ten sposób właśnie będzie mogła być leczona. Koledzy też już byli w innych ośrodkach, gdzie też się z tym spotkali. Także myślę, że zespół już mamy na tyle przeszkolony, że następne zabiegi doskonale sobie poradzimy sami, własnymi siłami będziemy mogli to wykonywać z dobrym i korzystnym tym samym efektem dla pacjentów. Dla szpitala również, bo jest to zabieg, po którym pacjent bardzo krótko przebywa, nie wymaga przedaczania krwi. Także szpital tym zyskuje przez to, że leczenie jest dużo krótsze. No, a korzyści dla pacjenta są oczywiste, ewidentne. Koszty są dokładnie takie same jak typowej endoprotezoplastyki, bo implant kosztuje tyle samo. Zawsze jest tak, że my pewne metody musimy dostosować do pacjenta, a nie pacjenta do metody, także to poszerza zakres naszych umiejętności, tym samym doboru odpowiedniej metody dla każdego pacjenta. Jeden wymaga takiej, drugi takiej, ta jest bardzo korzystna, ale jeszcze raz powtarzam, nie dla każdego pacjenta. U nas po typowej protezoplastyce średni czas pobytu w szpitalu to jest 4 dni po operacji. Przychodzi pacjent dzień przed, musimy wszystkie badania wykonać, na drugi dzień jest operowany i optymalnie po 3-4 dniach wychodzi do domu. Średnio po 4 dobach idzie do domu na własnych nogach, także to jest dobrze. Natomiast po tym zabiegu u pana doktora Reja już w dniu operacji czasami idą wieczorem do domu. Myślę, że na początku nie będziemy aż tak agresywni w cudzysłowie i zostawimy tych chorych na następny dzień, żeby rano jeszcze tak wspólnie sobie ich obejrzeć, ocenić sytuację i wtedy ich dzwonić do domu.
Z całą pewnością będzie dużo szybsza rehabilitacja, dużo szybsze uruchamianie i maksymalny skrócony czas hospitalizacji.
A takie normalne, planowe zabiegi tą metodą kiedy by ruszyły już?
Jak pojawią się pacjenci, teraz sytuacja szpitala może się gwałtownie zmienić ze względu na pandemię i zobaczymy, tak? Czas pokaże.
Sytuacja w szpitalu zmieniła się, bo placówka wraca do masowego leczenia chorych na COVID, co oznacza mniej miejsc dla innych pacjentów w szpitalu, między innymi na oddziale chirurgii.
Na zdrowie! Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Szacuje się, że w Polsce ponad 3 miliony osób ma prawne potwierdzenie niepełnosprawności, czyli wydane orzeczenie. W rzeczywistości takich osób zmagających się z różnymi niepełnosprawnościami może być nawet 2 razy więcej.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił specjalne miejsca, w których osoby, które mierzą się z niepełnosprawnością, mogą szukać pomocy. Na razie działa 16 takich centrów, po jednym przy każdym oddziale wojewódzkim funduszu.
Centra informacyjno-doradcze mają pomóc osobom z niepełnosprawnościami ustalić ścieżkę rehabilitacji.
Szczególnie tutaj zapraszamy do kontaktu osoby, które świeżo uzyskały takie orzeczenie i tak naprawdę nie wiedzą, jak poruszać się po tym rynku wsparcia.
Mówi Ilona Nieroda z Wielkopolskiego Oddziału Funduszu.
W zakresie niepełnosprawności, czy to rehabilitacji społecznej, zawodowej, czy też tej takiej zdrowotnej. Szczególnie też zapraszamy osoby, które są z otoczenia osób niepełnosprawnych, czyli jeżeli w przypadku świeżo orzeczonego dziecka rodzic mógłby wystąpić o takie wsparcie, tutaj też szczególnie zachęcamy do kontaktu z nami z uwagi, iż na to, że PFRON wprowadził taką usługę ekspercką, natomiast ona się różni od tej usługi eksperckiej, którą mamy bieżącą, w taki sposób, że osoba otrzymuje do dyspozycji takiego reha menadżera.
Takiego reha menadżera dostaje osoba, która jest świeżo po orzeczeniu o niepełnosprawności.
Można się spotkać, porozmawiać. Ono pracuje całą ścieżkę, zapozna się z dokumentacją medyczną, rozpozna potrzeby, a także wskaże wsparcie, jakie można realizować w toku rehabilitacji. Przyjedzie do klienta, bądź też, jeżeli będzie taka potrzeba, spotka się u nas na miejscu w oddziale i po diagnozie, po przeprowadzeniu takiego wywiadu, pokieruje.
Taki menadżer może skierować osobę z niepełnosprawnościami do ośrodka wsparcia i testów, gdzie bezpłatnie będzie mogła przetestować najnowsze technologie asystujące. Centrum Informacyjno-Doradcze mimo pandemii zaprasza do kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu wizyty.
My działamy, zapraszamy do kontaktu jak najbardziej osobistego, można też telefonicznie, mailowo, bądź też jest uruchamiany dla nas specjalnie dedykowany taki program internetowy, przez który będzie można się z nami skontaktować, jednakże preferujemy te spotkania osobiste. Wiadomo, że trzeba z taką osobą porozmawiać, rozpoznać potrzeby, rozpoznać też środowisko, w jakim się znajduje, jakiego wsparcia możemy udzielić. To jest niezbędne dla całej trafnej diagnozy tak naprawdę, ten kontakt osobisty. Osoba się zgłasza z daną potrzebą kontaktu, my wstępnie rozmawiamy, czego osoba oczekuje. Później taka osoba jest poproszona o wzięcie z sobą na przykład dokumentacji medycznej, bądź też innych dokumentów, które mogą nam naświetlić bardziej sytuację tej osoby w potrzebie. Wówczas weryfikujemy, w jaki sposób moglibyśmy wspomóc taką osobę i dalej kierujemy już taką ścieżkę tej rehabilitacji indywidualnie.
Każdego dnia Centrum dla Osób z Niepełnosprawnościami jest w stanie przyjąć w bezpiecznych warunkach 5 osób.
Tak naprawdę każdy może skorzystać ze wsparcia. Zapraszamy osoby, które mają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od wieku. W przypadku dzieci, jeżeli takie dziecko uzyskało nowe, świeże orzeczenie, zapraszamy także jak najbardziej. Wówczas też pracujemy z takim otoczeniem, z rodzicami. Jeżeli taka osoba trafia już do nas, to my ją kierujemy. Ona nie zostaje sama. Ona jak najbardziej wtedy otrzymuje od nas wsparcie, jest kierowana w odpowiednie, czy to placówki, czy to jakieś organizacje, czy instytucje pomocowe. Ta osoba nie musi kluczyć jakby pod tym zawiłem systemie pomocowym.
W takim centrum informacyjno-doradczym osoba z niepełnosprawnościami dowie się, jakie jest obowiązujące orzecznictwo, pozna projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, dowie się też o ulgach i uprawnieniach, jakie jej przysługują. Poznańskie Centrum działa od poniedziałku do piątku od 8 do 16.
Akcja profilaktyka.
Na koniec zaproszenie dla kobiet po menopauzie do udziału w badaniach naukowych. Można zrzucić zbędne kilogramy pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Uczelnia oferuje wsparcie merytoryczne i kompleks badań.
Program już trwa, teraz ostatni nabór chętnych. Spotkanie z nimi wyznaczono na 11-12 grudnia. O szczegółach rozmawiam z Lidią Małczak z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Celem badań jest ocena skuteczności dwóch diet o różnym udziale makroskładników, czyli różnej ilości białka, tłuszczów i węglowodanów, wpływ tych diet na utrzymanie utraconej wcześniej masy ciała. Jest to dieta środkowoeuropejska, czyli ta, którą u nas stosujemy, ale złożona z takich prawidłowych składników, no i w porównaniu z dietą śródziemnomorską.
Gdybyśmy najpierw powiedziały o tych najważniejszych różnicach między tymi dwoma dietami?
Przede wszystkim dieta śródziemnomorska, no to wszyscy wiemy, że to jest oliwa z oliwek, to jest duża ilość warzyw, to są ryby. No i też nasiona strączkowe, to są pomidory, to są owoce takie jak winogrona z tamtego rejonu, ale jest to jednocześnie dieta, która ma małą ilość węglowodanów, a dużą ilość tłuszczów, a zwłaszcza są to tłuszcze jednonienasycone, czyli tłuszcze, które są i w oliwie z oliwek, i w oleju rzepakowym. Tak
dodajmy naprawdę. Te tłuszcze zdrowe.
Tak, to są jedne z tych zdrowych tłuszczów. Dieta środkowoeuropejska charakteryzuje się tym, że jest więcej węglowodanów, ale są to węglowodany, źródła tych węglowodanów są pełnoziarniste i takie powinny być, typu płatki owsiane, kasza jęczmienna, chleb żytni. Są to owoce nasze rodzime, czyli jabłka, śliwki, gruszki, truskawki. Też są to ryby, bo u nas też powinno się jeść ryby i też one są dostępne. Jest trochę większa ilość mięsa i też nasiona strączkowe, czyli one są częściowo podobne, ale różnią się składem tłuszczów i węglowodanów tak naprawdę. I ilościowo, i jakościowo.
Kogo Państwo szukają? Jak będą wyglądały te badania?
Szukamy kobiet po naturalnej menopauzie. Tutaj między 50 a 65 rokiem życia. Mają to być panie, które są przynajmniej rok po zakończeniu ostatniej miesiączki. Szukamy osób, które mają otyłość, ale wskaźnikiem otyłości nie jest tutaj tylko BMI. BMI powyżej 30, obwód pasa powyżej 80 cm, bo on oznacza otyłość brzuszną, albo jeżeli ktoś zna swoją zawartość tkanki tłuszczowej powyżej 35%. Także to też jest otyłość. Można mieć prawidłową, że tak powiem, według BMI masę ciała, a można mieć otyłość związaną z tym, że mamy nadmierną ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.
I jak to będzie wyglądało?
To badanie jest podzielone na 3 etapy. W pierwszym kobiety redukują masę ciała. Zalecana jest dieta redukcyjna, która ma deficyt 700 kalorii w porównaniu do zapotrzebowania pani. I są to skuteczne diety redukcyjne. Badanie już trwa od lutego 2020 roku. I panie, które chcą, chudną nawet po kilkanaście kilogramów w ciągu 8 do 12 tygodni. Drugim etapem po schudnięciu, panie muszą schudnąć przynajmniej 10% swojej masy ciała i wtedy są randomizowane i przydzielane do konkretnej grupy na diecie albo środkowoeuropejskiej, albo śródziemnomorskiej. Jest też tak zwany zdrowy talerz harwardzki, więc tutaj jest to jakby grupa taka kontrolna. No, jest to też łatwa metoda do stosowania.
Jak często mają konsultacje Państwo ze swoimi pacjentkami?
Pacjentki są konsultowane raz w miesiącu. Oczywiście mogą w każdej chwili do mnie zadzwonić, zapytać. Mają objaśnianą, jak mają stosować dietę. Dieta jest napisana w sposób uniwersalny, ale każda pani sama robi z niej dietę indywidualną, bo jest podana w formie tabelik i produkty można dowolnie dobierać. Określony sposób, który jest tam opisany. Drugi etap trwa 24 tygodnie, czyli tak około 6 miesięcy. Co miesiąc jest oceniana zmiana masy ciała, ilości tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej. Badania przeprowadza się na sprzęcie, który jest na uniwersytecie, na tak zwanym bodpodzie. To jest to taka kapsuła, w której panie mają mierzone te wszystkie parametry. 4 razy w ciągu badań jest pobierana krew. No i też po 4, bo jeszcze są później 4 miesiące bez kontaktu z badaczami. Panie ani nie dzwonią, ani się nie kontaktują. Stosują to, co zapamiętały i w takiej formie, jak zapamiętały i tak, jak chcą. I przychodzą po tym czasie i określamy, czy były w stanie samodzielnie utrzymać masę ciała. Dieta naprawdę jest skuteczna. Mimo, że panie są po menopauzie, mimo, że wydaje się, że po menopauzie niemożliwe jest schudnięcie, panie chudną od 6 do kilkunastu kilogramów w ciągu tych 2 miesięcy.
Na jaki efekt naukowy państwo liczą? Bo panie, efekt zdrowotny,
chodzi estetyczny. O to, czy jest różnica między tymi dwoma dietami w utrzymaniu masy ciała, ale też w utrzymaniu parametrów metabolicznych, takich jak poziom cholesterolu, dobrego, złego cholesterolu, czyli tej frakcji HDL i LDL, ciśnienia krwi, które osiągnięte zostały po odchudzaniu, bo wiadomo, że w trakcie odchudzania te parametry stają się lepsze, czyli część spada, HDL rośnie i czy da się je utrzymać którąś z tych diet, albo obydwoma najlepiej. Nam jest trudniej stosować dietę śródziemnomorską, jakby w tym rejonie i czy dieta środkowoeuropejska jest tak samo dobra jak dieta śródziemnomorska.
Drugi projekt badawczy dla pań dotyczy wpływu soi na zmniejszenie negatywnych objawów menopauzy. Do obu programów można się zgłaszać przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu lub dzwoniąc pod numer 787 656 850.
Ten numer i adres mailowy będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje. Polecamy. Dziękujemy już za uwagę. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.